Dom i ogród.
Dzień dobry, Piotr Król, Małgorzata Maksym. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród, a spotykamy się w każde sobotnie przedpołudnie. A dziś będziemy przypominać o zmianach w programie Czyste Powietrze, a zwłaszcza o możliwości otrzymania dotacji na zakup i montaż kotłów węglowych, bo na decyzję zostało niewiele czasu. Od stycznia takiego wsparcia już nie będzie. Powiemy także o możliwości ubiegania się o bezpłatne usunięcie materiałów zawierających azbest, nie tylko z dachów, a to substancja rakotwórcza, pozostałość po minionej epoce, może być tak naprawdę niemal wszędzie, we wszystkim, co powstało w tamtych czasach. Warto sprawdzić i pozbyć się tego jak najszybciej, a przystępując do programu, który realizuje Urząd Marszałkowski, możemy to zrobić bezpłatnie. A na zakończenie będziemy polecać rośliny do ogrodu, tym razem będzie to rokitnik. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie, możliwości kontaktu. W naszych audycjach mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. O tym, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Pytania Państwa do naszych ekspertów, a także podpowiedzi, sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogrodmałparadio.lublin.pl. Archiwum audycji znajdziemy na stronie internetowej radio.lublin.pl, oczywiście w zakładce Dom i Ogród. Dom i Ogród do 12. Zaczynamy, zapraszamy.
Dom i Ogród.
Czyste powietrze to program rządowy. Jego celem jest poprawa jakości powietrza przez wymianę źródeł ciepła. W ramach programu inwestycje, które przyczyniają się do ochrony środowiska, mogą otrzymać dofinansowanie. Chodzi tu m.in. o wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne czy pompy ciepła, a także przeprowadzenie termomodernizacji i wiele innych. W lipcu wprowadzono ważne zmiany. Ograniczona została możliwość otrzymania dotacji na zakup i montaż kotłów węglowych i od 2022 roku, czyli już od stycznia, dotacji na ten cel nie będzie, dlatego zainteresowani mają już niewiele czasu na decyzję i złożenie wniosku właśnie do końca roku. Od lipca zwiększyły się też progi dochodowe. Inna zmiana to dotacja na zakup i montaż kotła na pelet o podwyższonym standardzie. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Marek Wieczerzak.
Od 1 lipca mamy trzy ważne zmiany w programie Czyste Powietrze. Pierwsza taka podstawowa zmiana, bardzo istotna, dotyczy dotacji na kotły węglowe, ponieważ do tej pory takie dotacje z programu Czyste Powietrze mogły być przyznawane przez Wojewódzki Fundusz, natomiast już od 1 stycznia roku 2022 tych dotacji nie będzie, czyli jeśli ktoś chce wymienić swój stary piec na kocioł na węgiel, z tym, że kocioł dobrej klasy energetycznej, to musi się śpieszyć, ponieważ faktura, którą później przedstawi do funduszu, rozliczając się wnioskując rotację, musi być wystawiona do 31 grudnia 2021 roku. Druga zmiana w programie Czyste Powietrze dotyczy podwyższenia progów dochodowych. Tutaj chodzi o to, żeby jeszcze więcej osób skorzystało z tej maksymalnej dotacji, która jest możliwa w programie, to jest dotacji do 37 tysięcy złotych. I teraz dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 249 zł, czyli do kwoty 2189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych ten próg dochodowy podwyższy się o 164 zł do poziomu 1564 zł na osobę. I trzecia zmiana dotyczy wyższych dotacji na kotły na pelet o podwyższonym standardzie. Ponieważ zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie Czyste Powietrze możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pelet o podwyższonym standardzie. Jest to szansa na dotację do 9 tysięcy złotych w podstawowym poziomie dofinansowania, natomiast w podwyższonym dotacja ta wyniesie do 12 tysięcy złotych, z tym, że nie więcej niż 60% kosztów.
Przypomnijmy zatem, jakie są ogólne zasady składania wniosków i w jakim celu powstał ten program.
Program Czyste Powietrze jest to program rządowy, który został wprowadzony w 2018 roku, a jest to program taki kompleksowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ma na celu zmniejszenie tego poprzez wymianę źródeł ciepła, poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to program skierowany właśnie do właścicieli bądź współwłaścicieli budynków mieszkalnych, ale jednorodzinnych. I tutaj, jeśli chodzi o narzędzia, które są w ramach tego programu, to są to przede wszystkim dotacje. Dotacje na wymianę właśnie źródeł ciepła, czyli jeśli ktoś ma stary, nieefektywny piec, w którym pali węglem, miałem, to może go sobie wymienić na nowy, na piec na przykład gazowy, co jest bardzo popularne obecnie, wymiana pieca gazowego i tutaj w grę wchodzą właśnie dotacje. Najpierw musimy sobie oczywiście zaplanować, co będziemy robić i składamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wniosek o dotację może być złożony do pół roku wstecz, jeśli chodzi o rozpoczęcie inwestycji. Czyli jeśli poniesiemy pierwszy wydatek i będziemy mieli na to jakąś fakturę z taką datą, no to taki wydatek zostanie zakwalifikowany, jeśli został poniesiony do maksymalnie 6 miesięcy wstecz od rozpoczęcia danej inwestycji. Natomiast trzeba pamiętać, że nie można składać takich wniosków, jeśli ktoś już do tej pory wykonał taką inwestycję, wymienił źródło ciepła bądź wykonał te prace termomodernizacyjne, no to w tym momencie jakby nie może złożyć wniosku wstecz o dotację w funduszu. Zawsze ten wniosek musi być złożony w trakcie realizacji inwestycji, przed jej zakończeniem. Zanim zakończymy ostatecznie inwestycje, zanim będziemy mieli ostatnią fakturę za wykonane prace bądź za zakupione materiały, to taki wniosek musimy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu, żeby taką dotację móc uzyskać. Tak jak wspominałem, wnioski są składane przez internet, przez portal beneficjenta, który znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Tam trzeba się zarejestrować, tam taki wniosek można złożyć i tam również znajdziemy instrukcję krok po kroku, jak taki wniosek wypełnić. Wniosek nie jest skomplikowany, więc on raczej nie sprawia trudności tutaj beneficjentom programu, jeśli chodzi o wypełnienie. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z tego wsparcia, z programu Czyste Powietrze, ponieważ środki w sumie przeznaczone są na to bardzo duże. Mamy 103 miliardy złotych na ten cały okres działania tego programu, 10-letni, a więc warto skorzystać. Wiele osób już skorzystało, ale zachęcamy do tego, żeby korzystać. Wciąż jeszcze mamy w Polsce bardzo dużo tych przestarzałych źródeł ogrzewania, tych starych pieców. No to w efekcie mamy powstający smog, czyli tego cichego truciciela, który, jak się szacuje, każdego roku w Polsce z powodu właśnie złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy osób, czyli można szacować, że jest to takie średniej wielkości miasto. Stąd program Czyste Powietrze, który ma wspomóc właśnie Polaków w walce z tym smogiem i ma sprawić, że to powietrze będzie czystsze.
Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w poszczególnych gminach.
Dom i ogród.
I kolejna możliwość, z której warto skorzystać. Mieszkańcy województwa lubelskiego mogą ubiegać się o bezpłatne usunięcie materiałów zawierających azbest, w tym pokryć dachowych. Chociaż ten szkodliwy dla zdrowia człowieka i środowiska rakotwórczy materiał możemy spotkać także w innych wyrobach. Przypomnijmy, stosowanego na szeroką skalę, zwłaszcza w latach 60. ubiegłego wieku w polskim budownictwie, a w latach 80. uznano go za materiał rakotwórczy. Do 2032 roku Polska musi pozbyć się azbestu, który zalega w naszym środowisku, a nadal w całym kraju są go miliony ton. Stąd też szansa na pozbycie się tego materiału przez specjalistów. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizuje projekt unijny, który obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie takich odpadów azbestowych, mówi członek zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.
Działania, które podejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, oparte są przede wszystkim na mechanizmach pomocy państwu w bezpiecznym usunięciu azbestu z państwa gospodarstw. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski podzielony jest na dwa rodzaje. Pierwszy jest to zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z dachu, transporcie i utylizacji. Natomiast drugim rodzajem prowadzonych przez nas działań jest usunięcie azbestu z gospodarstwa, który został wcześniej przez państwa usunięty we własnym zakresie. Kluczowym zadaniem każdego właściciela posesji, gospodarstwa, na którego terenie znajduje się obiekt zawierający azbest, jest ocena stanu wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2004 roku, każdy właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest. Wyróżnia się 3 stopnie pilności działań podejmowanych wobec azbestu. Stopień pierwszy pilności, gdzie wymagane jest pilne usunięcie lub zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest. Stopień drugi pilności, przy tej ocenie wymagana jest ponowna ocena wyrobów azbestowych w terminie do 1 roku. I trzeci stopień pilności, wymagana jest ponowna ocena materiałów zawierających azbest w terminie do 5 lat. To właśnie ta ocena pilności działań jest kluczowa, jest najważniejsza przy wyborze prac realizowanych przez Urząd Marszałkowski i podmioty, które realizują zadania na zlecenie.
Kto może wziąć udział w tym projekcie?
Do projektu mogą przystąpić tylko osoby fizyczne, które dodatkowo spełniają pewne kryteria, a więc przede wszystkim posiadają wyroby lub odpady azbestowe na terenie gminy, która podpisała umowę o współpracy. Osoby fizyczne muszą również złożyć zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości, na której znajdują się wyroby, odpady zawierające azbest. Bardzo ważnym warunkiem przystąpienia do tego naszego programu jest nieprzystępowanie do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Bardzo ważną kwestią jest również posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest. I bardzo ważnym elementem jest również to, że nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Cały proces rozpoczyna się od ogłoszenia przez Regionalne Biuro Projektu terminu przyjmowania zgłoszeń lokalizacji. Zgłoszenie lokalizacji jest dokumentem stosunkowo prostym. Zawiera tylko kilka podstawowych informacji dotyczących wnioskodawcy, miejsca występowania eternitu. Naprawdę jest to prosty dokument, 2 strony, bardzo łatwo jest go wypełniać. Zgłoszenie należy złożyć we właściwym, ze względu na lokalizację eternitu, urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres urzędu gminy.
Już po przerwie powiemy, kto może wykonywać pracę z tym niebezpiecznym materiałem i jak wygląda to w praktyce.
Dom i ogród.
A jak w praktyce wygląda usuwanie azbestu z dachów?
Generalnie proces usuwania azbestu jest procesem bardzo, bardzo niebezpiecznym. Wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest obarczone są procedurą. Przede wszystkim wykonawca zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon. Również zobowiązany jest do ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości co najmniej 1 metra przy stosowaniu osłon. Wymagamy również, aby umieścił tablice ostrzegawcze o treści uwaga, zagrożenie azbestem osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Wykonawca jest zobligowany do zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających emisję azbestu do środowiska. Wszelkie prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być przeprowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu i zminimalizować pylenie. W związku z powyższym, w trakcie prac azbest jest nawilżany wodą, demontowane są całe wyroby bez jakiegokolwiek łamania, kruszenia, cięcia, wszędzie tam, gdzie jest to oczywiście technicznie możliwe. Odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem zawierających azbest realizowane jest wyłącznie narzędziami ręcznymi lub wolnoobrotowymi, wyposażonymi w instalacje odciągające powietrze. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem azbestu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia właścicielowi lub zarządcy oświadczenia o prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest mają zastosowanie przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane jedynie poprzez składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych. Na terenie naszego województwa mamy 3 takie lokalizacje, do których dostarczany jest azbest i tam jest składowany.
Pamiętajmy, to bardzo niebezpieczne, dlatego nie możemy tego robić na własną rękę, a zgodnie z przepisami usuwaniem azbestu, utylizacją mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy.
Z uwagi na fakt, że azbest kwalifikowany jest jako odpad niebezpieczny, wszelkie prace polegające na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie wykonawcy posiadający odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawca wybierany jest w procedurze przetargowej i na terenie naszego województwa pracują dwaj wykonawcy. Województwo lubelskie podzielone jest na trzy regiony. Region pierwszy to są powiaty łukowski, rydzki, radzyński, parczewski, lubartowski, bialski oraz miasto Biała Podlaska. Region drugi są to powiaty puławski, opolski, lubelski, miasto Lublin, świdnicki, łęczyński, krasnostawski, włodawski, chełmski, miasto Chełm. Na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl można znaleźć numery telefonów, numery kontaktowe do wykonawców, do wykonawcy. Trzeci region to są powiaty kraśnicki, janowski, biłgorajski, chrubieszowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość. I również telefony komórkowe, kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl.
O czym mówił członek zarządu województwa lubelskiego Sebastian Trojak. A dodajmy, że od września 2018 roku w ramach programu przeprowadzono 5 naborów wniosków na usuwanie z gospodarstw domowych materiałów właśnie zawierających azbest. Realizacja działań była utrudniona ze względu na pandemię i w związku z uzyskaniem dodatkowych środków planowany jest uzupełniający nabór. Wnioski można składać w poszczególnych urzędach gmin biorących udział w projekcie. Formularze dostępne są także w urzędach miast i gmin, bądź na wspomnianej stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl. Radio Lublin.
Dom i ogród.
W naszych programach podpowiadamy Państwu także, jakie rośliny warto zaprosić do ogrodu. Dziś czas na rokitnik, a to niezwykle cenna roślina, nie tylko ozdobna, bo od wieków ma zastosowanie w ziołolecznictwie. Surowcem leczniczym są liście i owoce, które zawierają bardzo dużo witaminy C, ale pomimo swoich niesamowitych właściwości, owoce rokitnika nie są zbyt popularne. Dlaczego? O tym doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się korzystanie z owoców takich niezbyt typowych, takich moglibyśmy powiedzieć z sadu innego niż wszystkie inne. I jednym z takich gatunków jest rokitnik. Roślina, można powiedzieć, nie jakaś szczególnie okazała, bo rokitnik ma szare liście, mocno owłosione, troszeczkę podobne do wierzby, wąskie. Różnią się tym, że są właśnie takie bardzo srebrne, mocno owłosione, z tym bogatym kutnerem i nie rośnie w miejscach wilgotnych, wręcz przeciwnie, na glebie mineralnej, najlepiej na glebie takiej żyznej, lekko wapiennej również, a więc zupełnie inne miejsce występowania niż wierzby. Sadzony jest bardzo często jako roślina ozdobna, ze względu raz na te błyszczące liście, tak srebrzące się liście, a z drugiej strony nam dosyć ładne owoce pomarańczowe czy żółte do koloru pomarańczowego. Moglibyśmy powiedzieć, że w zasadzie ta funkcja ozdobna niejako wyczerpuje nam rokitnik jako roślinę użytkową. Niemniej warto zwrócić uwagę, że same owoce są też bardzo bogatym źródłem witamin, przede wszystkim witaminy C. Tak na marginesie można dodać, że zawiera jej więcej niż nawet słynna czarna porzeczka i to trzykrotnie więcej niż czarna porzeczka, ale też nie tylko witaminę C, pozostałe witaminy również, związki mineralne, mikroelementy, pektyny, kwasy organiczne i całe bogactwo wielu innych substancji, które są nam dla zdrowia bardzo potrzebne, te również substancje możemy znaleźć w owocach rokitnika. Czemu nie jest popularny, wobec tego moglibyśmy się zastanawiać? No cóż, te owoce nie są atrakcyjne smakowo do takiego bezpośredniego surowego zjadania. Oprócz tego mają sporą pestkę, więc to może trochę zniechęcać potencjalnych konsumentów. No, niemniej warto pokusić się, żeby z tego rokitnika zrobić na przykład dżem, przecier. Jeżeli nawet nie oddzielny, samodzielny taki wyrób, to można połączyć go świetnie z jabłkiem. Wtedy będzie mieli dominującą oczywiście ten smak jabłka, a rokitnik jeszcze wzbogaci nam tym swoim specyficznym smakiem kwaśnym, wzbogaci nam smak, ale też i wzbogaci nam skład, czyli doda nam dużo witamin, dużo pektyn. To też te pektyny są korzystne, chociażby ze względów takich użytkowych, bo powodują, że ten przecier robi nam się bardziej zagęszczony, a więc jest taki przyjemniejszy do smarowania, do użytku. No i tak jak wspominałem, że przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy mieli jeszcze bardziej wartościowe przetwory, jeszcze bardziej wartościowe dżemy, bogate w witaminy, w składniki odżywcze. Do czego nam te witaminy? No przede wszystkim rokitnik pomaga w leczeniu przeziębień, nieżytów, ogólnych stanach osłabienia, a więc wzbogaca nasz organizm, powoduje, że jest on bardziej ożywiony, właśnie witalizowany przez te witaminy, no i jest takim dodatkiem kulinarnym. Tak ogólnie można powiedzieć, że warto zwracać uwagę na te nietypowe owoce, tak jak czasami mówimy, jeszcze wymieniamy przy tym na przykład bezczarny, mówimy o owocach dzikiej róży. Wiele osób zna pewne owoce, które nie są już tak może popularne, ale zawsze dodanie do diety czegoś nowego organizm wzbogaca, bo może właśnie jest tak, że coś, czego organizm potrzebuje czy poszukuje, możemy odnaleźć w tych nietypowych owocach. Warto się rozejrzeć, zainteresować, kto wie. Naturalne barwniki owoców są zawsze wskazaniem, że są one w jakiś sposób pożądane dla organizmu. Można nawet tak powiedzieć, że im owoc ciemniejszy, tym lepszy, tym zdrowszy, tak jak niebieska śliwka jest pożądana dla zdrowia, ale i również ten żółty barwnik, naturalny barwnik, to jest świadectwo tego, że są tam składniki pożądane dla organizmu, biologicznie czynne. Tu jeszcze można dodać, że rokitnik też może być stosowany, taka maść, taki przecier z owoców może być stosowany jako maseczka odmładzająca, regenerująca skórę. I tu również takie balsamy z rokitnika są jak najbardziej polecane, przyjemne i skuteczne w działaniu.
A ten żółty kolor zostaje na skórze, warto się zainteresować rokitnikiem. A skoro o ogrodzie mowa, to warto też przypomnieć, że okres zimowy to dobry czas, by zrobić zaopatrzenie w nasiona i cebule kwiatowe, bo w sklepach ogrodniczych obecnie jest największy wybór. Wiosną ta oferta już będzie taka przebrana, ograniczona.